od ducha do ucha. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Zrób krok ku radości Twej duszy.
Spotkałem w swoim życiu kilka osób, które zajmowały się masażem. Takim masażem rehabilitacyjnym albo innym. Nie wszystkie oczywiście miały taki kłopot, jak się domyśliłem. Ale odkryłem w rozmowie z nimi, że same bardzo pragnęły dotyku. Były zaniedbanymi przez mężów żonami, opuszczonymi synami czy córkami, ludźmi bardzo osamotnionymi. Odwracały swoją potrzebę dotykania, by ukryć przed sobą nawet głód czułości, troszcząc się o czyjeś ciało czy o zwrócenie komuś sprawności. W ten sposób mogły nie wstydzić się tego, że potrzebują dotyku. Nie chodzi mi o coś seksualnego, broń Boże. To była tylko zwykła potrzeba, żeby ktoś ich wziął i po prostu miał ich w rękach. Popatrzmy na Jezusa. On nie tylko uzdrowiał słowem. Jezus też używał dotyku, ale zobaczcie, ten dotyk u Jezusa był taki zdrowy. Tak delikatny, że aż zdrowy. Tak niebudzący zagrożenie, że aż uzdrawiał. To był dotyk pełen miłości. Pamiętacie tą krwawą kobietę, która doznała uzdrowienia? Kiedy dotknęła się Jezusa? To trzeba dobrze zrozumieć. Ta kobieta przez 12 lat szukała lekarza. Można to zrozumieć jako poszukiwanie kogokolwiek, kto by uleczył z braku czułości. W końcu krwawiąca kobieta, czyli zraniona złym dotykiem, spotkała Jezusa i dotknęła się Go. Przyszło wszystko. Znikła samotność, znikła choroba. Zauważcie, że Jezus nazwał ją jak? Córką. O to jej chodziło przez całe życie. Nigdy nie usłyszała z żadnych ust tak wiarygodnie brzmiącego słowa. Córko. I koniec, skończyły się kłopoty. Niektórzy bibliści już od dawna zwracali uwagę na to, że zarówno córka Jaira, 12 lat, chora i co? Umiera dziewczyna. Jak i ta kobieta, 12 lat, krwawa, muszą mieć ze sobą jakiś tajemniczy związek. Skoro podkreślano, że jedna miała akurat 12 lat, gdy umarła, druga zaś 12 lat, kiedy cierpiała na upływ krwi. Uczepiła się frędzli Jezusa, jego frędzli od jego szat. One symbolizowały wierność prawu. Ale wreszcie się kogoś uczepiła, kogoś zdrowego. I to ją uzdrowiło. Wydaje się, że może być to nawet jedna osoba widziana w dwóch okresach życia. Jako 12-letnia dziewczyna i jako 46-letnia kobieta, która już ma 12 lat krwotok. Czyli 12 lat jest zraniona, krwawi wewnętrznie, leci wszystko z niej. Ważne jest to, że Jezus uzdrowił tam dotykiem obydwie osoby. Jedną w ten sposób, że nieświadomie zobaczył, że ktoś się na niego rzucił i po prostu zabrał mu ten dotyk. A kiedy przychodzi do córki Jaira, jest tak to pięknie pokazane, że on ujął ją za rękę. Słuchajcie, nawet po polsku to bardzo dobrze brzmi. Ujął ją za rękę. On ją ujął tym gestem. Uzdrowił ją jednym gestem. Co to za malarz, który jednym ruchem pędzla namaluje arcydzieło? Coś niesamowitego. Ta kobieta krwawa powiedziała tak, żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. O jaki tu dotyk chodzi? Czytałem książkę McGinnisa o przyjaźni, chyba tak. I on podawał taki przykład, który wydaje mi się, że i nam się przyda. 4-letnia córka pewnego pana, Howarda Maxwella, jest dzieckiem, która po prostu zakochała się w bajce o trzech świnkach i pragnęła, żeby ojciec czytał jej tę opowieść co wieczór. Ojciec, oczywiście nowoczesny człowiek, wpadł w genialny pomysł, nagrał tę opowieść na magnetofonie i przez kilka wieczorów Melinda, jego córka, zadowalała się odsłuchiwaniem bajki. Ale pewnego wieczoru przyszła do ojca i wetknęła mu bajkę do ręki. Ależ kochanie, rzekł ojciec, przecież wiesz, jak włączyć magnetofon. Tak, odrzekła Melinda, ale nie mogę usiąść na kolanach. W swoim pokoiku, w którym udaje się na spoczynek, mam tapczanik, mam mały stołeczek, siadam przy nim, rozkładam Biblię. Siadam na kolanach Boga. Biorę sobie swoje kredki, swoje słowniki, ustawiam oblicze Jezusa przed sobą, kładę je na łóżko, opierając na ścianę tak, żeby mieć na tym samym poziomie, żeby nie patrzeć na Boga z góry. I to jest trudne spotkanie, ale wiem, że moja dusza tego spotkania pragnie, a nie innego. Że ani ja nikogo na kolana nie chcę wziąć, ani nikomu siąść, tylko właśnie temu jednemu, Jezusowi. Gdyby nie ten moment, słuchajcie, gdyby nie to, że sobie aplikuje człowiek czułość od właściwej osoby, to by ganiał po całym świecie. Jak te kobiety z Izajaszy, które aż 7 się dorwały do jednego i trzymały go za płaszcz. Dla człowieka jest bardzo ważna czułość w modlitwie. Nie tylko skrucha, nie tylko gościnność, ale też czułość. Najważniejsze, żebyście wiedzieli, że człowiek od skruchy, przez gościnność serca przechodzi do czułości, że potrzebuje miłości Bożej. Nie powinniśmy pominąć niczego, co ja tutaj wam powiedziałem w modlitwie, bo może nam nie wyjść tak, jak trzeba. Dużo, bardzo dużo od nas zależy. Czasem słyszymy, jak ktoś mówi, dotknął mnie dziś Pan. No jest chyba nawet taka piosenka, dotknął mnie dziś Pan i tak. Życzyłbym wam wszystkiego każdego dnia, aby was Duch Boży dotykał. Kiedy jestem przy swojej Biblii, przy swoim obliczu Jezusa, Bóg mnie dotyka duchowo. Domagam się tego tak jak Melinda i dostaję od Jezusa. Mam 500 000 receptorów czuciowych w skórze, wiecie? To jest możliwość 500 000 dotyków w ciągu jednej sekundy. A Bóg ma dużą dłoń. I to wszystko jest połączone jeszcze z rdzeniem kręgowym. Można funkcjonować bez słuchu, bez wzroku, ale nie można bez funkcji pełnionych przez skórę. No więc to jest dla mnie bardzo ważne. I ja chcę tego doznawać od Boga. Życzyłbym wam takiego spotkania, żeby was Duch Boży dotykał. Kiedy apostołowie otrzymali Ducha Świętego nad ich głowami, pojawiły się te ogniste języki. Owszem, każdy z nich był jakoś podpalony do gorliwości apostolskiej. Ale nade wszystko, wiecie co? Bóg dał im ogień swojej miłości. Po prostu Bóg dał im ogień swojej czułości. Dał im ciepło i światło i stąd się brała gorliwość apostolska. Kiedy Samarytanka doznała czułości od Boga, kiedy doznała miłości od Jezusa, ona pobiegła do tego miasta, w którym się wstydziła chodzić po ulicach i tam głosiła wszędzie. Kiedy człowiek doznaje czułości od Boga, nie boi się żyć realnie, funkcjonować normalnie. Bez tej czułości marazm, uwiąt, niemowlę umiera. Ta czułość nauczy cię czułości do męża, żony, dziecka, rodzica, do samego siebie. Ta czułość starczy ci i nie będziesz się bał tego, że twój gest może kogoś zranić albo że czyjś będzie dla ciebie zbyt upragniony. Bo jesteś nakarmiony, a nakarmiony nie potrzebuje zjeść. Pewnego dnia rano siedziałem w celi, zwykle wieczorem czytam Biblię, ale ponieważ bracia wyjechali na ferie, mogłem sobie to zafundować już rano. Czemu sobie jakieś małe przyjemności nie zafundować? I Bogu, i sobie. Więc siedziałem w celi, kiedy czytałem Księgę Królewską, tam gdzie mowa o sprowadzeniu Arki przez Salomona do Jerozolimy, natrafiłem na dziwne zdanie. Bardzo dziwne, zdziwiło mnie. Zakreśliłem sobie je od razu swoją kredką. Pierwsza Księga Królewska 8:8. Posłuchajcie. Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium, świątyni, na miejsce najświętszego pod skrzydła cherubów. Gdyż cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki, że okrywały Arkę i jej drążki z wierzchu. No i niby zwykły opis. Drążki te były tak długie, że ich końce poprzednio widoczne były z miejsca świętego przed sanktuarium. Z zewnątrz teraz nie były widoczne. Pozostają one tam aż do dnia dzisiejszego. O, w tym momencie przerwałem i nagle olśnienie. Chodziło o osprzęt Arki, o drążki, na których noszono Arkę Przymierza. Cheruby i całą resztę wszystkiego, co uczynili kapłani dla umieszczenia Arki w świątyni, uszanowania jej. Można zrozumieć to w ten sposób, że po prostu arka wraz ze wszystkimi tymi instrumentami liturgii pozostawała aż do czasów spisywania tego tekstu. Pozostają tam one aż do dnia dzisiejszego. Tak zakończono ten fragment. Ale dla mnie tego ranka zabrzmiało to inaczej, że to, co czynimy dla Boga, pozostaje na zawsze. Choćby to były drążki do noszenia. Ale ponieważ one były dla Boga uczynione, to na zawsze będzie mowa w Biblii o tym, że jacyś drwale drążki wystrugali dla Boga. I Bóg im tego nigdy nie zapomni. Bo oni jakieś dwa drążki tam położyli. Ale zrobili to dla Boga, rozumiesz? I ty możesz mu dzisiaj badyla przynieść tam po prostu nawet cmentarzowi. Panie, nie mam nic, żadnego kwiata, ale to dla ciebie, nie? A tam anioł w niebie, w księdze życia mówi, ona to zrobiła, zostawiła badyl dla mnie, pozostaje to na zawsze. Przepraszam, trywializuję. Chodzi mi o to, żebyście złapali tą myśl, że cokolwiek robisz z miłości do Boga, choćby to było byle jakie, ale z miłości do Boga, to pozostaje na zawsze w pamięci Boga. Biblia o tym będzie wspominać. Ja byłem szczęśliwy. Byłem olśniony tymi słowami, bo zrozumiałem. Dosłownie rozświetliły one swoją poświatą zrozumienia mroki mojego umysłu. Byłem aż szczęśliwy, że zrozumiałem niezmienność i wieczystość każdego, nawet najmniejszego gestu, jaki czynimy dla Boga. Od razu napisałem list do przyjaciół na ten temat. Chciałem się podzielić. Mówię, jeszcze tobie to sprzedam, nie? Zrób cokolwiek dla Boga, żeby on był szczęśliwy. Jeszcze dzisiaj weź jakieś drążki, coś nie wiem, co stołek kup, fotel, kapelusz. Pomyśl tylko, jakieś drewniane drążki, no. Uczynione z akacji, zostały wniesione do świątyni. Ten gest pozostał na zawsze w pamięci Boga. Piękne. Czy to nie piękne? Jak bardzo chciałem cokolwiek tego ranka uczynić dla Boga, by mogło to przetrwać na wieki, będąc przyjemnością dla Bożego serca. Tak, pragnę swoim sercem czynić nawet najmniejsze przyjemności dla Jezusa. Pomyśl, czy tego nie pragniesz. Mówię ci, pragniesz tego. Bo być szczęśliwym, to znaczy uszczęśliwiać kogoś. A jeśli uszczęśliwiasz Boga, to twoje szczęście jest nieporównywalne z jakimkolwiek innym. Tak, mógłbym zacząć to trochę inaczej, bardziej atrakcyjnie, może merkantylnie nawet, reklamowo. Czy chcesz być szczęśliwy? Dobrze, uszczęśliw Boga. A ja zacząłem od końca, jak w drążka. Uszczęśliw Boga. Nie mówiłem wam, będziecie szczęśliwi, tylko uszczęśliw Boga. I nagle poczuliście gdzieś w sercu, że to może być radosne również dla was. I dobrze, trzeba na końcu myśleć o sobie, najpierw o nim. Ja uwielbiam siedzieć u Jego stóp, czytać, słuchać Jego rozkosznego szeptu do mojej duszy. Przy moim boku zawsze sobie kładę drążki, wiecie, kredki, bo to są moje drążki. Ja sobie tam przeżywam swoje rzeczy albo sobie zapisuję coś w swoim dzienniku duchowym. Rozmawiamy z moim Panem. Później wracam do tych miejsc i to jeszcze raz zgłębiam, kiedy czytam Biblię, prosząc Ducha Świętego o zrozumienie. Albo patrzę Mu po prostu w oczy, kiedy jestem zmęczony. Wystarczy popatrzeć. Na to naprawdę nie trzeba wiele. Można nawet zgasić światło. Można nawet nic nie widzieć. Ale On jest w tobie też. I tam widzisz te oczy, które patrzą się w ciebie. Wiele razy gaszę światło, bo mi przeszkadza to, że cokolwiek widzę. Rozprasza mnie to. Zresztą w ciemności, w samotności, w pustce On jest taki dotykalny.
Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Od ducha do ucha.